Słuchajcie, będzie dzisiaj trochę takich rzeczy różnych. Czasami może nie będzie tak łatwo, ale takie jakieś mam przeświadczenie, że to jest ważne. Z taką dużą bojaźnią staję tutaj, ale w związku z środową grafiką, dzięki Agata, w związku z, nie z środową, z piątkową grafiką, muszę zapytać, czy na sali są przedstawiciele Marvela albo DC, czy dotarli. Nie dotarli. W razie czego chciałem od razu tutaj jakby na skróty, tak, bo to i tak w kazaniu wszystko wyjdzie. Ale gdyby się zainteresowali tematem, to chciałem tak zacząć od tego, żeby powiedzieć, w jaki sposób świat został uratowany. Bo to jest ważna informacja. Być może niektórzy z was spotkali się z taką ikonką, taką grafiką w internecie, ona jest dosyć popularna od lat. Siedzi sobie Jezus, a wokół Niego superbohaterowie, tacy bardzo zasłuchani, zapatrzeni w Niego. I w pewnym momencie On, kończąc swoją wypowiedź, Jezus mówi: i w ten sposób uratowałem świat. Więc to był faktycznie ten moment, kiedy Jezus uratował świat. I dzisiaj, tak, chciałem to powiedzieć do was tutaj, którzy siedzicie, do osób, którzy są przed swoimi ekranami i oglądają to na transmisji. Jezus przyszedł na ziemię ze względu na ciebie. Pamiętam, że dla mnie było to ważne, bardzo ważne w 93 roku, kiedy usłyszałem w ten sposób Ewangelię po raz pierwszy. I kiedy usłyszałem, że gdybym tylko ja jeden był na ziemi, nikt więcej, tylko ja jeden, to Jezus i tak by przyszedł na ziemię po to, aby mnie zbawić. I tak był gotowy zapłacić najwyższą cenę, cenę swojego życia. Był gotów umrzeć na krzyżu, żeby mnie zbawić. I dzisiaj to jest możliwe dla nas, być zbawionymi, być uratowanymi przez Jezusa, bo On już to zrobił. On przelał swoją krew, zapłacił swoją cenę. Dzisiaj staje przed nami i mówi: daję ci dzisiaj, kładę przed tobą życie i śmierć. Tak? Kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie. Tak? Wybierz życie, bo cena już została zapłacona. I dzisiaj Bóg mówi, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, adoptowanymi przez Niego. Nie tylko nazwanymi dziećmi Bożymi, a jesteśmy naprawdę Jego dziećmi. Jesteśmy naprawdę adoptowani przez Niego i należymy do Niego. Więc to jest taka ważna informacja co do tego, kto uratował świat. I co my możemy z tym zrobić. I zanim jeszcze zacznę, to jeszcze też chciałem na chwilkę wrócić. Nie wiem, czy pamiętacie, stąd się w ogóle wzięła ta grafika i to hasło trochę krępujące, muszę przyznać, super Zbyszek. Padło to pytanie rok temu, kiedy byłem grillowany na scenie, tak, w krzyżowym ogniu pytań Mateusza i Agaty. I oni pytali, skąd brać siłę. Tak? Nie wiem, czy pamiętacie, ja wtedy cytowałem jeden fragment, który dzisiaj też go zacytuję, bo on jest niezwykle ważny w kontekście takiego pytania, skąd brać siłę, tak? Jeżeli ja potrzebuję naprawdę mieć siłę od Boga do tego, żeby funkcjonować, żeby żyć, to jest niezwykle ważne. I to jest Księga Izajasza, 40 rozdział. Ja was bardzo zachęcam do posiadania Biblii tak zwanych analogowych, papierowych. Elektroniczne się czasami przydają, ale mam wrażenie, że jednak te analogowe są lepsze. Pod różnymi innymi względami. Więc Izajasza 40 rozdział. I to jest taki fragment, który jest niezwykle ważny. Ja go jeszcze raz zacytuję. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę. Tak? A bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Nie wiem, czy pamiętacie, ja wam mówiłem o tym, że orzeł jest niezwykłym ptakiem, bo on wykorzystuje siłę wiatru, prądów powietrznych. On rozkłada skrzydła i mało tymi skrzydłami porusza. Jest jeszcze jeden ptak, który byłby jeszcze lepszym obrazem. Może nie jest tak znany jak orzeł, ale to jest albatros. Albatros jest pod tym względem absolutnie niezwykły. Absolutnie. Ma największą rozpiętość skrzydeł ze wszystkich ptaków. Dziennie pokonuje około 1000 kilometrów. Potrafi przefrunąć jednym lotem ciągłym 16 tysięcy kilometrów, prawie nie poruszając w ogóle skrzydłami. Wyobraź sobie, prawie nie poruszając w ogóle skrzydłami, 16 tysięcy kilometrów. On po prostu wykorzystuje prądy powietrzne i unosi się na nich. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. I to jest Bóg, który daje nam siłę do tego, żeby żyć, że my nie musimy się zmagać. Nie musimy się zmagać. My możemy całkowicie zaufać Jemu, polegać całkowicie na Nim, bezgranicznie, zupełnie. Biblia mówi, że słaby niech mówi, jestem bohaterem, tak? Niech słabi mówi, jestem bohaterem, tak? Ja napisałem tam na tym Facebooku, skomentowałem, skoro tak jest napisane, to o bardzo słabym można powiedzieć, że jest super bohaterem. Czyż nie? Tak? Ale teraz, to przypominam, bo to jest ważne i to jest cały czas bardzo aktualne, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem mocniej też uwypuklić dzisiaj, nawiązując do tego, co mówiłem rok temu. Z jednej strony jest ten moment, kiedy my po prostu się unosimy, tak, jak ten orzeł czy albatros, unosimy się po prostu na wietrze i nie używamy tak naprawdę w ogóle swojej siły, ale Biblia też mówi o trudzie, o tym będziemy zaraz mówili, mówi o trudzie. Są takie momenty, kiedy my się wcale nie unosimy, jak albatros, tak? I to jest związane z naszą taką gotowością do tego, żeby służyć. I tutaj, tak jak tutaj mamy radość z tego, że my tak naprawdę my nie walczymy, tylko my po prostu jesteśmy w Nim. Jesteśmy w Chrystusie, unosimy się po prostu na skrzydłach. Ale jest ten moment niezwykłej radości, która jest związana z tym, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I jest bardzo dużo radości, kiedy my po prostu dajemy i służymy, kiedy my kładziemy swoje życie i kiedy wcale nie czujemy się jak ten orzeł na wietrze. Wcale. Tak? Kiedy jest bardzo dużo pracy, jest bardzo dużo wysiłku włożonego, a ja mam ogromną satysfakcję, ogromną radość z tego, że mogę służyć. I to jest oczywiście związane z tym, co zrobił dla nas Jezus. Tak? W Galacjan, łączy się Maciek z tobą, bardzo lubię te cztery krótkie listy. W Galacjan jest powiedziane, jestem ukrzyżowany wraz z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał samego siebie za mnie. Tak? To jest to życie dla innych. I w 2 do Koryntian, w 5 rozdziale jest powiedziane, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli. To jest cel, tak? To nie jest tak, że my przyjęliśmy życie od Boga i to już jest dla nas po prostu, wiecie, takie po prostu spa do końca życia. Tak? Wchodzimy do jacuzzi, do sauny, po prostu już mamy lajcik, nic. Nie, to jest, Bóg mówi, abyśmy dłużej już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej Go takim nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Bóg odnawia w nas wszystko. Bóg odnawia w nas siłę, Bóg odnawia w nas radość, Bóg odnawia w nas miłość. Za każdym razem, w jakimkolwiek miejscu nie jesteśmy naszego życia, to Bóg zawsze jest tym, który przychodzi. On odnawia. On odnawia. On odnawia. Łapiecie to? Tak? Jesteście ze mną? Tak? Super. Króciutka historia. Taki drobny przykład osoby, która właśnie zaufała i co się wydarzyło. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, ja w różnych miejscach tę historię opowiadam, już nie wiem, czy wam mówiłem o Mary Slessor, czy pamiętacie taką historię? Mary Slessor to była taka młoda dziewczyna, 24-letnia, która pracowała z dziećmi w Szkocji, w Dundee. Chciała służyć, miała serce do służenia. Wiecie, jest tak, że ludzie czasami mają ogromną potrzebę, żeby służyć, a tak naprawdę jakieś tak nie mają jakiegoś pomysłu, co by mogli takiego cudownego, wielkiego, wspaniałego zrobić. I czasami te najdrobniejsze rzeczy są najbardziej niezwykłe. Ona to, co postanowiła robić, powiedziała, że to, na to ją stać, to może zrobić, to schodziła w każdą niedzielę rano, spała trochę krócej, wstawała rano, szła do slumsów, zbierała dzieci i prowadziła je do kościoła. Powiedziała, tyle mogę zrobić. Tyle jestem w stanie zrobić. Wstać rano, wziąć dzieci, zaprowadzić do kościoła, poprowadzić dla nich tam zajęcia. I to był taki dzień, kiedy ona po prostu wyszła, zebrała te dzieci, szła i w tym momencie, kiedy przechodziła jakąś uliczką, zagrodziła jej drogę banda opryszków. Powiedziała, nigdzie dalej nie pójdziecie. Dzieci się wystraszyły, rozbiegły się, ona została sama. I to był moment jej decyzji. Ona mogła powiedzieć, no nie, okej, jakby zrobiłam to, co mogłam. Tak? Postarałam się, postanowiłam pomóc, jest no, poważna, naturalna przeszkoda, stoi banda opryszków, koniec. Tak jakby na dzisiaj, za tydzień wrócę. Ale ona powiedziała nie. Nie, stanęła i odważnie, patrząc w oczy temu hersztowi tej bandy, powiedziała, dzisiaj będę uczyć dzieci w kościele. I on wziął taki ołowiany ciężarek na sznurku, zaczął kręcić nad jej głową, cały czas zniżając. Wiedział, że ta presja w pewnym momencie spowoduje, że ona się wystraszy, ucieknie. Ona nie uciekła. W pewnym momencie po prostu tym ciężarkiem dostała w głowę, w czoło. Ale stała cały czas. I dla niego to było tak niezwykłe doświadczenie, że ktoś miał odwagę, że powiedział wprost, odwrócił się do swoich kolegów, powiedział, panna wygrała. Zszedł na bok, puścił ją środkiem. Tego dnia cała ta banda zameldowała się w kościele. Zaimponowała im. Jej odwaga, jej determinacja i posłuszeństwo Bogu zaimponowało im. Wiele lat później, kiedy była misjonarką w Afryce, dostała paczkę ze Szkocji. I w tej paczce było zdjęcie uśmiechniętego mężczyzny z żoną, dziećmi. I to był właśnie ten przywódca tej bandy, który tego dnia jego serce zostało po prostu złapane. Jej odwagą, jej determinacją, jej poświęceniem, jej gotowością do tego, żeby służyć. Jeszcze jeden werset w tej części. 1 Koryntian, 15 rozdział, 58 wiersz. A tak, bracia mili, bracia i siostry miłe, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Tak? I to jest ten drugi element. Zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Czy jest ten moment, kiedy ja jestem tym albatrosem? Ja w ogóle lubię albatrosy, bo ja nie wiem, czy wiecie, ja jestem albatrosem. Tak się nazywa nasz zastęp instruktorski w Royal Rangers w 10 szczepie. Jesteśmy zastępem albatrosów, więc nieprzypadkowo zresztą. Więc czasami jesteśmy jak ten orzeł, jak ten albatros, tak? Który się po prostu unosi, ale czasami jest ten moment, kiedy my potrzebujemy tego naprawdę zapału do pracy. Tak? Pamiętacie takie momenty w swoim życiu, kiedy już tak czasami przychodzi zniechęcenie. Dlaczego jest tak ciężko? Dlaczego jest tak dużo rzeczy do zrobienia? I to jest ten moment, kiedy jest testowany ten nasz zapał do pracy. Tak? I my patrzymy, a Bóg mówi, wasz trud nie jest daremny. Wasz trud nie jest daremny. Opłaca się, warto. Okej, dobrze. Słuchajcie, to było tylko wprowadzenie. To był wstęp w nawiązaniu do grafiki piątkowej. A teraz przejdę do tego, co chcę powiedzieć. I na początek opowiem wam historię. To jest dla mnie historia, która była bardzo trudna dla mnie. Ona wydarzyła się niedawno, rok temu, jesienią. Część osób już zna, bo gdzieś tam przy okazji, jak tam się spotykałem z niektórymi osobami, gdzieś tam na kawie czy obiedzie, to już kilku osobom to zdążyłem powiedzieć, ale większość z was jej nie zna. Naszym marzeniem, mojej rodziny, było wyjechać do Izraela. Moja żona już wcześniej była dwa razy, ja nigdy nie byłem, dzieci nie były i tak... To nie jest łatwo zorganizować wyjazd dla 6 osób do Izraela, ale widzieliśmy, że chcemy, tak? Że to jest takie nasze marzenie, żeby tam być, żeby poznać to miejsce, spędzić tam trochę czasu. I w zeszłym roku stwierdziliśmy, że tak, to jest ten moment, kiedy chcemy to zrobić. To było parę miesięcy przygotowań. Jeżeli wyjeżdżaliście gdzieś, to wiecie, z czym to się wiąże. To jest sporo pieniędzy, które trzeba wydać, to jest sporo czasu, który trzeba poświęcić, żeby to wszystko zorganizować. Tym bardziej, że spędzaliśmy tam 8 dni, a chcieliśmy poznać wiele różnych miejsc, tak? Żeby nie jeździć jak z wywieszonym językiem, tak? I nie zobaczyć klimatu tego, nie poczuć klimatu tego miejsca, ale z drugiej strony, żeby to nie było tak, że się zaszyjemy po prostu w jednym mieście na 8 dni, tylko jednak, żeby zobaczyć. Więc wiązało się to z wynajęciem samochodu, dużego samochodu, bo nas jest 6 osób plus 6 walizek, żeby to wszystko zmieścić, musimy mieć duże auto, co w Izraelu niestety jest... kosztuje tyle, co 4 małe auta. Trzeba było wynająć noclegi, zaplanować trasy, wiele godzin rozmów z osobami, które jeżdżą do Izraela, znają to miejsce, gdzie warto pojechać, gdzie lepiej nie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie niebezpiecznie. Jakby dużo, wiele godzin rozmów, przygotowań, dużo takiej, wiecie, ekscytacji. Możecie się domyśleć, jak człowiek jest taki podekscytowany, krzykuje taki wyjazd. I wiedziałem o jednej rzeczy, że muszę mieć międzynarodowe prawo jazdy, bo tam jest wymagane, żeby wynająć samochód, tam się poruszać po drogach, trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy. No więc wyrobiłem sobie. Słuchajcie, dzień przed wyjeżdżaliśmy w środku tak nocy, tak czy tak bardzo nad ranem, więc w środku nocy wstaliśmy, mieliśmy rzeczy spakowane. Ja wieczorem, jak się pakowałem, mam dwa portfele, zdradzę wam tajemnicę. Mam dwa portfele. Jeden portfel to jest taki portfel, którego używam na co dzień, taki skórzany, większy, a drugi to jest taki szmaciany z suwakiem, który łatwiej wchodzi gdziekolwiek do kieszeni i łatwiej go jest gdziekolwiek schować. I zawsze jak gdziekolwiek wyjeżdżam, to do tego portfela się przepakowuję. I tak wieczorkiem się przepakowywałem. I tak sobie wyciągam dokumenty, brać, nie brać, i wyciągam prawo jazdy. Tak, brać, nie brać. Taka chwila zastanowienia. W sumie mówię, po co mi dwa prawa jazdy, tak? Mam to międzynarodowe, wystarczy. Odłożyłem. Zapakowałem portfel. Rano wstaliśmy, pojechaliśmy na lotnisko, oddaliśmy walizki, przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę paszportową. Idziemy w stronę gate'u, ja idę ostatni. Za 25 minut zamykają gate. Za 55 minut odlatujemy do Izraela. I Duch Święty zaczyna do mnie mówić cały czas. Zbyszek, przeczytaj swoje prawo jazdy. Słuchajcie, taki cichy, łagodny głos. Ja tak myślę sobie w ogóle, skąd ta myśl w ogóle? Bez sensu. Po co ja teraz? Za chwilę nam gate zamykają. Musimy tam pójść. No, w ogóle, skąd taka myśl? Czytać prawo jazdy, po co? Więc odrzuciłem to, ale ta myśl przychodzi cały czas, wraca. Zbyszek, przeczytaj swoje prawo jazdy. Ja mówię, no nie, 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 no to nie jest ten moment, nie. Idę dalej. A Zbyszek, przeczytaj swoje prawo jazdy. Więc ja w końcu się zatrzymałem, mówię, dobrze, okej, dobrze, przeczytam. To nie ma sensu w ogóle, ale okej, w porządku. Wyciągam ten dokument, słuchajcie, zamarłem, po prostu zamarłem. Ja po prostu stałem, po prostu zdrętwiały. Moja córka Kinga, jak już do nich potem podszedłem, powiedziała, tata, nigdy w życiu nie widziałem cię tak zdenerwowanego jak wtedy. Się trząsłeś, byłeś silny i się trząsłeś cały. Ja otworzyłem ten dokument i pierwsze zdanie czytam. Mniejszy dokument jest ważny wyłącznie z krajowym prawem jazdy. Nie wiem, czy wy to łapiecie, co się wtedy wydarzyło. Nasz wiele miesięcy przygotowywany wyjazd, całkiem drogi, właśnie, że tak powiem, no, brzydko nie powiem, co się stało, zawalił się. Słuchajcie, byłem wstrząśnięty tym, co się wydarzyło. Nie mogłem w to w ogóle uwierzyć. Podchodzę do mojej rodziny, taki właśnie zesztywniały. Mówię, słuchajcie, ja was bardzo przepraszam. No i co się stało? No właśnie zepsułem nasze wakacje. A jak to zepsułeś? Ja mówię, no nie wziąłem prawa jazdy. A jak to nie wziąłeś? No i tłumaczę im tą sytuację i słuchajcie, nie wiadomo w ogóle, co zrobić. No i w tym momencie Kuba... A, jeszcze w ogóle ciekawa historia, że nigdy nie zostawialiśmy kluczy do domu nikomu, jak wyjeżdżaliśmy. Wtedy pierwszy raz naszym sąsiadom zostawiliśmy klucze do domu. Wieczorem taka myśl mi przyszła i mówię, wiesz co, Ania, może klucze zostawimy sąsiadom? Ania mówi, ale po co? Ja mówię, na wszelki wypadek. A, no dobrze, okej. Okay. No i zaniosłem do sąsiadów klucze. No i w tym momencie Kuba mówi, dzwoń do Maćka. Ja mówię, słuchaj, Kuba, jest środek nocy. No ale w sumie to jest jedyna nasza szansa. Dzwonię do Maćka, no Maciek nie odbiera. Dzwonię do jego żony Kasi. Kasia odbiera takim zaspanym głosem, Zbyszek, tak, co się stało, co się stało? Ja mówię, Kasia, proszę, obudź Maćka. Ale co się stało? Mówię, obudź Maćka. No już nie będę wam o szczegółach całej historii opowiadał, bo to było bardzo zabawne. Wiecie, jak człowiek się budzi w środku nocy, ktoś mu każe biec do siebie do domu, szukać po prostu portfela, wyciągać prawo jazdy. On pyta Maciek, Zbyszek, czy to jest jakaś ukryta kamera? Co się dzieje? Co to jest? Ja mówię, Maciek, zostało mi niecałe 20 minut. Więc Maciek po prostu... Ja mieszkam na szczęście w Piasecznie, blisko Okęcia, więc w środek nocy, więc w ogóle nie ma samochodów. Maciek po prostu wsiadł w samochód. Ja wróciłem z powrotem do tej kontroli takiej bezpieczeństwa. Maciek z jednej strony, ja z drugiej. Jeszcze podał komuś prawo jazdy, bo pracownik nie miał czasu, żeby podejść. Ja pytam, gdzie na telefonach jesteśmy, pytam, gdzie jest to prawo jazdy. A Maciek mówi, no jakiś facet wziął, go już nie ma. Gdzieś poszedł. Gdzieś zniknął z twoim prawem jazdy. Gdzieś był. No ale w końcu się znalazł ten pan. Ja zabrałem to prawo jazdy, pobiegłem. Słuchajcie, wbiegłem przez ten gate do tego samolotu, usiadłem i potrzebowałem godzinę, żeby dojść do siebie. Po prostu byłem taki po prostu rozdygotany, że potrzebowałem godzinę czasu, żeby po prostu to wszystko ze mnie zeszło i żeby do siebie dojść. Potem jak byliśmy w Izraelu, w ogóle wyjazd był cudowny. A jeszcze sprawdziłem w ogóle, czy to miało sens w ogóle to wszystko. I jak wypożyczaliśmy samochód, to podałem tylko to międzynarodowe prawo jazdy. A pani odsunęła to i mówiła, ale co pan mi daje? To jest dla policji dokument, ja poproszę o prawo jazdy. Tak, więc faktycznie byśmy tego samochodu nie dostali. O, no i to była taka historia. No i teraz tak, potem jak sobie już tam byliśmy w środku tego wyjazdu i byliśmy w Jerozolimie i sobie spacerowałem jednego wieczoru tak pod ścianą płaczu, pod ścianą zachodnią, tak zwaną ścianą płaczu i tak przypomniałem sobie tą historię i pytam, Boże, po co to było? Ja tego nie rozumiem, bo mi się takie rzeczy nie zdarzałem. Ja czytam wszystko zawsze 10 razy, mam listę przygotowaną, odhaczam, planuję. W ogóle to takie było nieprawdopodobne, że mi się to zdarzyło. W ogóle po co? O co chodzi? A Bóg mi wtedy powiedział: Zbyszek, czytaj słowo. To wszystko, co tam jest, jest bardzo ważne. Tutaj jest jedno zdanie, które mogło zepsuć wam wakacje. No, ważna rzecz, ale jednak w perspektywie wieczności nie ma znaczenia. Czytaj słowo uważnie. Wszystko, co tam jest napisane, jest niezwykle ważne. I sam wtedy mówię: o, dobra lekcja. Dużo mi kosztowało emocji, ale to jest dobra, cenna lekcja. I druga rzecz, którą sobie uświadomiłem, kiedy zacząłem przygotowywać to słowo i wiedziałem, że będę się chciał tą historią z wami podzielić, to jest to, że to wszystko mogło się wydarzyć dlatego, że usłyszałem ten głos. Bo gdybym wtedy na lotnisku nie usłyszał tego głosu, albo usłyszał, by go zlekceważył i sprawdził sobie dopiero w samolocie, jakbym powiedział: nie, nie, to w porządku, okej, ja sobie zaraz usiądę spokojnie w samolocie i przeczytam. To nie wiem, czy Maciek by przyleciał za nami do Izraela z tym prawem jazdy. Nie jestem pewien, może. I teraz tak, dlaczego opowiadam te dwie rzeczy? Trochę przydługa trochę historia, ale ona jest bardzo ważna w kontekście tego, co chcę wam powiedzieć. Nie będę mówił długo, ale tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że to jest niezwykle istotne. Dobrze, a teraz tak, żeby to jakoś usystematyzować, bo chcę mówić o słuchaniu Boga, o posłuszeństwie głosowi Bożemu. I chcę wam opowiedzieć jeszcze jedną historię, przeczytać z wami wspólnie historię, którą znacie z Ewangelii Jana 11 rozdziału. Możecie otworzyć swoje Biblię. Teraz taki powinien być taki szelest kartek duży, taki zaszeleście tak mocno specjalnie. Tak. O, jest dużo papierowych Biblii. Słuchajcie, 11 rozdział, to jest historia Łazarza. To jest w ogóle niezwykła historia. Absolutnie niezwykła. Już MD się śmieje, bo im opowiadałem ostatnio w piątek. Będziecie mieli powtórkę. Mój syn Janek ostatnio rozszyfrował, co znaczy MD. My myśleliśmy, to jest Młoda Droga, a Janek mówi, to jest McDonald's. Chyba trafił. No, nowe znaczenie tego skrótu. Okej. Okay. A propos Janka, to jeszcze wam powiem taką zabawną historię, zanim zaczniemy. Mamy teraz z żoną 7 października w środę 25. rocznicę ślubu. Słuchajcie, się pochwalę przy okazji. To jest dla nas ważne wydarzenie. No i tam mamy zaplanowany wyjazd na kolejny weekend. Nie będzie nas w niedzielę, wyjeżdżamy na 3 dni. Tam, gdzie byliśmy w podróży poślubnej, taka podróż sentymentalna, wracamy do tych samych miejsc. Ale rozmawialiśmy o środzie, o 7 października, co tam się wydarzy. Jaś nagle usłyszał. I mówi: tata, a co, 7, co się dzieje? Jak to taki 9-latek, tak? Ja mówię: no Jaś, jak to co? To będzie najważniejszy dzień w tym roku. A Jaś: a, skautowski dzień integracyjny. Mamy w sobotę, mieliśmy teraz wczoraj. Ja mówię: no nie. A Jaś tak myśli, no nie wiem. Ja mówię: no słuchaj Jaś, co się wydarzyło 25 lat temu 7 października? Jaś tak myśli: ja się urodziłem? Ja mówię: wiesz co Jaś, no chyba nie. A no nie, tata, faktycznie, ja nie mam 25 lat. Nie, to poczekaj. Ty się urodziłeś? Więc słuchajcie, to jest w ogóle fantastyczne. Matematyka u 9-latków to jest w ogóle rzecz fantastyczna. Dobrze, ale przechodzimy do historii o Łazarzu. 11 rozdział od początku. Będziemy sobie powoli czytali i na kilka rzeczy zwrócę uwagę, a potem jak już będę tak podzielę na takie 3 króciutkie części to, co chcę wam powiedzieć, żeby spróbować to chociaż troszkę jakoś usystematyzować, to będę nawiązywał do tej historii. Imię Łazarz w ogóle, to jest ciekawe. Imię Łazarz, nie wiem, czy wiecie, co znaczy imię Łazarz. Łazarz to jest od hebrajskiego Eleazar i to znaczy Bóg miał plan od samego początku. To jest w ogóle dla mnie już szok. Tak? Człowiek po prostu dostaje imię, on się rodzi, jest dzieckiem i od samego początku dostaje imię, które ma znaczenie dla w ogóle tego, co się potem wydarzy, co będzie historią opowiadaną w ogóle na świecie i co będzie jednym z większych cudów, które Jezus uczynił. I on od samego początku, Bóg ma plan. Bóg ma plan też dla twojego życia. Nikt z was nie urodził się przypadkowo. Nikt z was. Bóg ma plan. Tak jak miał plan od samego początku dla Łazarza i od razu dostał to w swoim imieniu, że Bóg miał plan od samego początku. Bóg wiedział. I to w tej historii potem doskonale widać. Doskonale. Werset czwarty. Przychodzą ludzie do Jezusa, tak? I mówią, że Łazarz jest chory. Łazarz był przyjacielem Jezusa. Tak? Jest powiedziane wręcz, że Jezus go kochał. Kochał go jak przyjaciela. I przychodzą ludzie, a Jezus usłyszał, że on jest chory i mówi, słuchajcie, ta choroba nie jest na śmierć, ale jest na chwałę Bożą. Dlaczego Jezus mógł tak powiedzieć? Dlaczego mógł tak powiedzieć? Bo doskonale wiedział, jaki jest Boży plan. On doskonale wiedział, miał świadomość tego, co się wydarzy, jaki jest Boży plan. Jezus uzdrowił już wiele osób i mógł pójść przecież i uzdrowić Łazarza. Nie mógł tego zrobić? Nie mógł? Mógł. Ale wiedział, że Boży plan jest inny w tej sytuacji. Że Bożym planem jest to, żeby Łazarz umarł. Żeby Łazarz umarł. Wiersz 7 i 8. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu. Uczniowie lubili napominać Jezusa. Mistrzu, dopiero co chcieli cię Żyć ukamionować. I znowu chcesz tam iść? Słuchaj, Jezu, nie wiem, czy ty pamiętasz. My tam byliśmy niedawno, ledwie zginąłeś. Chcieli cię ukamionować. Prawie nie zginąłeś. Ty znowu chcesz tam iść? Oni patrzą w sposób naturalny, a Jezus patrzy przez pryzmat Bożego planu, tego, co ma się wydarzyć za chwilę. Mówi, nie ma problemu, my tam pójdziemy. Ale z drugiej strony, znowu to postawa Jezusa, który słyszy o tym, że jego przyjaciel, którego kocha, choruje, nie idzie do niego, żeby z nim być w tym czasie, żeby trzymać go za rękę, jak będzie umierał. Tylko mówi, dobrze, dobrze, proszę, słuchajcie, nie ma problemu, my tu jeszcze trochę zostaniemy, on tam umrze, wszystko jest okej. Słuchajcie, wszystko jest pod kontrolą, no, wszystko jest w porządku. Tak ma być. To dla mnie to w ogóle postawa jest niepojęta w ogóle. Werset 15. Jezus mówi, i raduje się, że tam nie byłem, jak już się dowiedział, tak, że Łazarz umarł. I raduje się, znaczy dowiedział, sam powiedział o tym tak naprawdę. I raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzyliście, lecz pójdźmy do Niego. Tak? Jezus cieszył się z tej sytuacji. Dalej mamy werset 16. Kiedy uczniowie znowu patrzą z trochę innej perspektywy. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów. Jezus mówi, ja się cieszę. Ja się naprawdę tak cieszę, że to się stało. To jest taka super sytuacja. Chodź, idziemy tam. A Tomasz mówi, pójdźmy, abyśmy razem z nim pomarli. Słuchajcie, perspektywa Boża i ludzka jednak jest troszkę inna. Na to by wskazywały te sąsiadujące ze sobą wersety, że ta perspektywa Boża i ludzka jest jednak trochę inna. Jezus mówi, ja tak się cieszę, że to się stało. Za chwilę zobaczycie Bożą chwałę. Zobaczycie niezwykły cud. A Tomasz mówi, dobra, chodźmy, pomrzemy tam wszyscy. Werset 17. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. Tak? Jest powiedziane, że wtedy, kiedy już Jezus chciał, żeby odsunąć kamień, mówili, Jezu, nie, on już cuchnie. Tak, to nie była taka sytuacja, gdzie, wiecie, dzisiaj czasami no, żyjemy w takich czasach, gdzie się wiele rzeczy naukowo udowadnia. I czasami ludzie mówią, no tak, no są wskrzeszenia, słyszymy takie historie, ale to czasami jest tak, że człowiek umiera i on za chwilę jednak na nowo żywa. No bywają takie historie. Ale słuchajcie, on był 4 dni w grobie, jego ciało zaczęło się już rozkładać. I dla Jezusa to w ogóle nie jest żadna przeszkoda. Jezus mówi w wersecie 25, ja jestem zmartwychwstaniem, ja jestem życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Werset 37. Niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Nic się, słuchajcie, nic się nie zmienia. Cały czas jest perspektywa człowieka i perspektywa Boga. Ludzie cały czas są zafiksowani na jednym, na okoliczności, którą widzą. Okoliczność mówi im jedno. Jest już pozamiatane. Tak? Kto im mówi okoliczność? Już jest po temacie. Mógł przyjść uzdrowić, nie przyszedł. Przyszedł 4 dni po terminie, ciało już jest w grobie złożone, kamień zasunięty, tam już na pewno się rozkłada, tu jest u nas ciepło, już cuchnie, już w ogóle jest po temacie. I oni cały czas swoje myśli koncentrują. Umrzyjmy, dlaczego on tego nie zrobił, nie rozumiemy tego, przecież mógł przyjść go uzdrowić, no przecież go podobno kochał. O co tutaj chodzi w tej historii? Ale Jezus ma cały czas swoją perspektywę na to. I w 39 mówi, usuńcie kamień, odsuńcie tą przeszkodę, odsuńcie to. to, co przeszkadza w tym dokonaniu tego cudu, odsuńcie to. Ten kamień jest tutaj w ogóle niepotrzebny. Powiedział Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wyszedł. Dokonał się cud. Niezwykły cud. Tą historię miałem okazję ostatnio przedstawiać. To jest w ogóle niezwykłe. Ja, to jest duży przywilej dla mnie, że organizacje harcerskie, z racji tego, że działam w scoutingu, zapraszają mnie na szkolenia instruktorów harcerskich. Ostatnio miałem dużą radość i przywilej być na szkoleniu UDBE, czy takie szkolenie w ZHP, które jest szkoleniem dla podharcmistrzów. Osoby, które mają zamkniętą próbę przewodnikowską, otworzoną podharcmistrzowską, się szkolą, jadą na taki 9-dniowy wyjazd, nie będę opowiadał szczegółów. W każdym razie zaproszono mnie, żebym przedstawił scouting z takiej perspektywy Royal Rangers. A wiecie, perspektywa Royal Rangers jest perspektywą, że tak powiem, przede wszystkim biblijną. Więc zajęcia, które przygotowałem, różne, jedne z nich to było pół godziny z Biblią. W związku z tym, że tak jak podejrzewałem, nie wszyscy z nich zabrali ze sobą swoje Biblię, jedna osoba zabrała, nie, dwie. Dwie osoby zabrały, jedna się okazało, że jest z kościoła baptystycznego, miała ze sobą swoją Biblię. Jedna osoba z kościoła katolickiego, która też mówi, że codziennie czyta. Niestety, to właśnie mówię, ten, przewaga Biblii jednak analogowych nad cyfrowymi, miała Biblię w komórce i pierwszego dnia niestety utopiła tą komórkę i nie miała Biblii, więc lepiej mieć Biblię papierową. Ale w każdym razie to, co było niezwykłe, to ja przygotowałem dla nich te wersety, żeby oni mogli sobie je po prostu czytać z kartki. Dałem wszystkim, to było 16 osób plus kadra, około tam trochę ponad 20 osób. Na pół godziny się rozeszliśmy po terenie, każdy sobie gdzieś tam usiadł na pieńku, na trawce w lesie i pół godziny każdy spędził sam, po prostu czytając te wersety, próbując się może modlić, może po prostu próbując tak rozmyślić sobie w jakiś sposób, zastanowić się nad tym. I jedna osoba wróciła i to było dla mnie niezwykłe, po tym pół godziny wróciła i mówi, że się skupiła na tym fragmencie właśnie całym z Ewangeliana, tym 11 rozdziale o Łazarzu, tak czytała i uświadomiła sobie jedną rzecz, czytając to wszystko. Że my czasami myślimy, że Bóg się spóźnia. A On się nigdy nie spóźnia. On zawsze przychodzi na czas. Chociaż z naszej perspektywy wydaje się, że już za późno, że już umarł. No wziął chłop i umarł. No już jest za późno. Ale dla Boga to nie było za późno. On przyszedł na czas, wtedy kiedy miał przyjść. On się nie spóźnił nawet chwili. I to było bardzo fajne, takie po prostu objawienie, które przyszło w lesie. Inny człowiek bardzo fajnie też powiedział, że kiedyś próbował czytać Biblię. Już dawno tego nie robił, ale teraz jak zaczął czytać te różne wersety, które ja tam wybrałem, mówi, że tak się bardzo jakoś zachęcił. Był w ogóle zafascynowany, że takie rzeczy są w Biblii. Że jakby czytając ją tak, próbując samemu, nigdy do tego nie dotarł, zaczyna czytać. Więc to tak na marginesie też, ale dobrze. Słuchajcie, bo jesteśmy w połowie i dopiero teraz zaczniemy. Ale już się zbliżamy do końca, nie martwcie. Było dużo takich historii, ale ja mam nadzieję, że wam to wszystko coś tam mówi. Tak jak powiedziałem, jakby takie miałem myśl, że będę się starał, żeby to nie było chaotyczne. Wiem, że to się do końca nie może udać, bo jest dużo różnych historii, ale to ma wszystko swój cel. Dobrze, i teraz tak, te trzy części, o których mówiłem, jakby które na podstawie trochę tej historii właśnie z Łazarzem i tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Spędzanie czasu z Bogiem. To jest rzecz, która myślę, że dzisiaj jest w ogóle absolutnie kluczowa. Absolutnie kluczowa i najważniejsza. Dlatego też dzięki Agata za tą piosenkę, bo tam po prostu w tych słowach to brzmiało, w tej trzeciej piosence o olejku. Dzisiaj, tak, jeżeli my myślimy o tym, co się może wydarzyć, jakie Bóg ma plany dla nas, dla Warszawy, dla Polski, dla świata. Kluczową rzeczą jest to, żeby zamknąć się w komorze swojej, być przed Bogiem, spędzać z Nim czas i słuchać, co On mówi. Dlatego, że jeżeli my tego nie będziemy wiedzieli, to my ciągle będziemy się poruszali na zasadzie pewnej po prostu rutyny i rzeczy, których się nauczyliśmy wcześniej, tak? My jesteśmy w procesie uczniostwa, to wiecie, pamiętacie, tak? Jesteśmy uczniami. Uczniowie się uczą, cały czas się uczą czegoś. Ja ostatnio się nauczyłem, że warto patrzeć na znaki drogowe. Już mam trochę prawo jazdy, wiecie, że ktoś, kto jeździ długo, to wie, że te znaki drogowe, to tak się, znaczy patrzy się na nie, oczywiście, ja to macie, że to się nagrywa, to ja patrzę na znaki drogowe. Patrzę naprawdę. Naprawdę patrzę, przestrzegam. Ale jak mówię, w tym znaczeniu, że jakby to nie jest tak, że się jedzie drogą i człowiek widzi wszystkie znaki, tak? I niestety spotkała mnie niespodzianka, bo jechałem oddać samochód do warsztatu, tutaj niedaleko, do Mazdy Bołtowicz. I tam jest duży remont skrzyżowania, bo tam budują tą całą wodnicę, tą drogę i tam jest takie potężne, są jakieś remonty. Ja zawsze jechałem prosto i w pewnym momencie skręcałem w lewo i już byłem w warsztacie, w serwisie. Ale niestety tam postawiono znak zakaz skrętu w prawo i nie mogłem skręcić. Więc nie zauważyłem znaku, bo tak jak powiedziałem, zachowałem się jak rutyniarz, kierowca, który jedzie. No przecież nie będę patrzył cały czas na znaki. Wiem, że tam mam skręcić. A się okazuje, że wcześniej był znak, że jeżeli chcesz skręcić tam, to musisz tu skręcić teraz, bo inaczej już nie skręcisz potem, tak? Jaki był objazd zrobiony do serwisu. Ja po prostu przegapiłem ten znak. Dlaczego? Bo nie byłem uważny. Zachowałem się po prostu jako rutyniarz, który po prostu jedzie i wie, że ma skręcić w prawo. A najgorsze było to, że drugi raz zrobiłem to samo. To było w ogóle strasznie, wszystko pozamykane, więc ja takie rundkę taką zrobiłem, 10 minut, żeby tam objechać to wszystko, jadąc znowu tą drogą, znowu przegapiłem. Znowu byłem zdziwiony, że nie skręciłem, ale do 3 razy sztuka. Za 3 razem mi się udało. I my tak czasami postępujemy z Bogiem, że jakby mamy różne wersety już w głowie, tak? No bo słuchajcie, no umówmy się, jak człowiek chodzi z Bogiem 5, 10, 20, 30 lat, naczytał się tej Biblii już tyle, nasłuchał się tych kazań po kokardkę już, naprawdę. Już tyle rzeczy wie. I takie czasami jest wrażenie, że tak naprawdę to ja już, no co, ja już jakby już wiem, tak? No może inni to potrzebują, no. Ale to nie jest tak, dlatego że Bóg cały czas nas prowadzi w specyficzny sposób. Duch Święty nam pokazuje różne rzeczy i my potrzebujemy cały czas, wciąż na nowo i na nowo spędzać czas z Bogiem, żeby nie przegapić takiego skrętu do serwisu, bo nagle się może okazać, że okej, zawsze było tak, ale na razie teraz jest inaczej. Bo Bóg ma inny plan, On chce zrobić coś innego. Jeżeli ja nie będę uważny, to ja to po prostu przegapię. A my niestety często właśnie postępujemy w taki sposób, że mamy jakiś swój pomysł, jakiś plan. Mówimy, Boże, to jest dobry plan, uwierz mi, zapraszam Cię do tego. Zapraszam Twoje namaszczenie, zapraszam Twoją obecność. To jest naprawdę dobry plan, tak? Ja już po prostu czytam Biblię 30 lat, wiem, to jest dobry plan, zaufaj mi. To działa zupełnie w drugą stronę, zupełnie. A niestety my się możemy z tego śmiać, ale my często tak postępujemy, tak? Ja i ty, my tak często postępujemy. Nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy, że zamiast szukać po prostu tego, co Bóg chce zrobić w danym momencie, to my idziemy utartymi szlakami i mówimy, Boże przyjdź do tego. W Izajasza w 50 rozdziale jest cudowny fragment, 4 wiersz. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. I dalej, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Każdego ranka budzi moje ucho. Mówi, słuchaj, nie bądź jak ci, którzy się nie uczą, ale bądź jak ten, który się uczy. Ja budzę twoje ucho i bądź jak ten, który słucha, żeby się uczyć. Żeby się uczyć. Żeby być gotowym przyjąć nową rzecz. Żeby usłyszeć to, co ja chcę dzisiaj zrobić. Osobą, która uczyła się w ten sposób słuchać, dla mnie niezwykłą osobą, ja bardzo lubię o niej opowiadać i często skautom moim opowiadam, to jest Jozue. Jozue to jest, jeżeli przeczytacie sobie Księgę Wyjścia, 33 rozdział, 11 wiersz, jest powiedziane, że i Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Fascynujące w ogóle, ale nie będziemy tego rozwijali. Potem Mojżesz wracał do domu, a jego sługa Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie opuszczał namiotu. Ta historia mnie po prostu fascynuje wciąż na nowo i na nowo. Jozue był sługą Mojżesza. On powinien krok w krok tak naprawdę za nim chodzić i mu pomagać. Robił tak do momentu, dopóki nie dochodzili do namiotu spotkania. Jak dochodzili do namiotu spotkania, Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, działo się tam rzecz absolutnie w ogóle niezwykła, ewenement na skalę historii świata. Rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. I kiedy Mojżesz wychodził już z namiotu, to Jozue nie szedł za nim, ale zafascynowany tym, co się stało, on wchodził do namiotu i jest powiedziane, że on tam zostawał. Nie opuszczał tego namiotu. Nie wiemy, co tam się działo, ale jestem przekonany na 100%, że on po prostu szedł tam na swoje kolana i płakał przed Bogiem, wołał do Niego, tęsknił: Boże, ja chcę się spotkać z Tobą tak samo, jak Mojżesz się spotykał. Jeżeli Mojżesz mógł się tak spotkać z Tobą, ja też tego chcę. Ja też tego chcę. Młody człowiek, młodzieniec, którego pragnienia nie były w tym, żeby szukać rzeczy, które są dla niego wygodne w danym momencie, ale szukał tego, co było rzeczywistością Bożego Królestwa, spotkaniem się z samym Bogiem. I potem, jak czytamy, widzimy, że on był inny. Jozue miał innego ducha. Czytamy Księgę Liczb, 13, 14 rozdział. Możemy nawet sobie to przeczytać. Księga Liczb, 4 Księga Mojżeszowa. Bo to miało tutaj swoje początki, tak? Księga Liczb. 13, 20, od 27. I powiedzieli mi, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, a Amalekici mieszkają w ziemi Negeb i tak dalej. Ale dalej, Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, ludzie się burzyli: no jak, gdzie nas prowadzisz? Tam są olbrzymi. To znowu, on cuchnie. Idźmy, umrzyjmy wszyscy tam razem. Dlaczego nie mógł go uzdrowić? Tak? To ludzka perspektywa, ludzkie patrzenie. Dlaczego, Jezu, tego nie zrobiłeś? Przecież kochałeś tego człowieka. Trzeba było go uzdrowić. Tak samo tutaj. Mojżeszu, co ty w ogóle pokazujesz nam ziemię? No, te winogrona są takie, jakich jeszcze nie widzieliśmy. Płody tej ziemi, to jest cudowna ziemia, ale po co nam to pokazujesz? Po co? Tam są olbrzymy, nigdy tam nie wejdziemy. A Kaleb i Jozue, to byli ci chłopcy, którzy byli innego ducha. Już wtedy nie chłopcy, ale już wtedy oni mieli innego ducha. I Kaleb powiedział: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Doskonały plan. Jak to zrobimy? Przemożemy ich. Przemożemy. I 14 rozdział, 24 wiersz. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że jest inny duch w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. To było tych dwóch zwiadowców, którzy poszli, Jozue i Kaleb, którzy byli innego ducha. Innego ducha. Oni inaczej patrzyli na to, co ma się wydarzyć. Jeżeli mówimy o miejscu takim spotkania z Bogiem, pamiętacie o historii z Ewangelii Marka, 9 rozdział, kiedy uczniowie nie mogli wypędzić ducha nieczystego. Tak? Jezus to zrobił. I pytali go, dlaczego my nie mogliśmy? Dlaczego nie mogliśmy? A Jezus powiedział, bo ten rodzaj wychodzi tylko modlitwą i postem. Ten rodzaj wychodzi tylko modlitwą i postem. I znowu tu jest mowa o postawie Jezusa i jego całym życiu. Bo to nie jest tak, że przyprowadzili do niego tego człowieka i on mówi, okej, dobra, to ten typ tylko modlitwa i post, dobra, muszę szybko pościć. Ile? 30 sekund postu. I możemy wyrzucać. To chodziło o to, jak Jezus żył cały czas, że on takim życiem żył. Żył życiem modlitwy, życiem postu. To było jego, po prostu, jego tożsamość, tak? Jego sposób życia. I dlatego mógł wyrzucić tego ducha. I te wszystkie rzeczy trudne, które się pojawiają dzisiaj. Maćku, ty czytałeś te rzeczy z Filipian, tak? Które Paweł przytaczał. Co mogę? Że mogę żyć w obfitości, ale mogę też cierpieć niedostatek. Mogę żyć w głodzie, w chłodzie. Mogę żyć w zamkach i pałacach. Tak? Tam jest na koniec: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. My czasami bierzemy tylko ten werset jeden. Jakby zapominamy o tych wszystkich trudnościach, o których tam Paweł pisze, że to w tym wszystkim może być. Mówimy: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Tak? Na zasadzie, że tylko dobre rzeczy. A zapominamy o tym, że czasami jest ten trud i jest to wszystko, które jest do poniesienia. Dobrze, to jest ta pierwsza część. Zachęta do tego, żeby spędzać czas z Bogiem za wszelką cenę. Dzisiaj jest pytanie, czy jesteś gotów na to, żeby zapłacić taką cenę. Dalej jest posłuszeństwo, gdy usłyszę. Tak, no bo jedną rzeczą jest usłyszeć, tak? Ja wtedy miałem to szczęście naprawdę od Boga i dziękuję, bo nie wiem, co by się stało, się tego Izraela pojechać bez tego prawa jazdy. Bym sobie chyba przez 30 lat pluł w brodę potem jeszcze. Nie wiem, co by było, nie wiem, naprawdę. Na szczęście usłyszałem. To była ta łaska od Boga, którą miałem i jednak gdzieś ten nauczone słuchanie po prostu głosu Bożego, że usłyszałem ten głos, ale druga rzecz była taka, że byłem posłuszny. Nie zlekceważyłem tego głosu, ale wyciągnąłem to prawo jazdy, chociaż wydawało mi się to totalnie bez sensu zupełnie, ale wyciągnąłem i przeczytałem. I to jest ten moment, kiedy jest ważne, Przemek o tym mówił tydzień temu, bardzo fajnie. Ja już nie będę też tego właśnie rozwijał o tej starej naturze, ale jeżeli my mamy być posłuszni, to my potrzebujemy zwlekać z siebie starego człowieka. Tak? Zwlekać z siebie starego człowieka, bo jest powiedziane, że musimy się przeoblekać w nowego, który jest z Boga, z Bożego Ducha, tak? Ciało to jest dobry sługa, ale słaby pan. Jeżeli my podlegamy takiemu panowaniu ciała, to niestety, ale nam różne rzeczy będą umykały, będzie nam trudno je zrobić, tak? Jeżeli my będziemy się ciała pytali, co jest dobre w danym momencie, tak? I to zarówno, bo mamy to słowa greckie na określenie ciała soma i sarx, tak? Ten sarx to jest ta zmysłowość, taka cielesność, tak? Której mamy się pozbywać. Ale tak samo, jeżeli mówimy o tym takiej ogólnej, takiej jakby naszej cielesnej osobowości, tak? Niecielesności, soma, to też o tym Biblia mówi, że nie tu mamy jakby temu się poddawać. My mamy się poddawać duchowi, tak? Bo jeżeli my będziemy chodzili według po prostu ciała, to niestety będziemy szemrali, tak? Będziemy szukali takiego wyjścia sytuacji, które jest dla nas wygodne, a często po prostu przegapimy Boży głos. W Biblii wiele razy, nie będę czytał tych wszystkich fragmentów, tylko przytoczę tak szybko, wiele sytuacji takich, kiedy ktoś usłyszał i zrobił, tak? Noe, fantastyczna historia, znacie. Kiedy usłyszał, co Bóg mówi i zrobił to i dzięki temu uratował ludzkość. W Dziejach Apostolskich jest kilka takich sytuacji, na przykład powiedziane w 13 rozdziale, a gdy oni odprawiali służbę pańską, pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie Pawła i Sylasa do tego dzieła, do którego ich powołałem. W 16, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji i potem chcieli pójść, ale Duch Jezusa im nie pozwolił. To też jest fantastyczne. Właśnie to jest to, co mówiłem, że my czasami mamy swój własny pomysł. Mówimy, dobrze, słuchajcie, to tu zrobimy ewangelizację, głośmy tę Ewangelię. No i czy pomysł jest dobry? No dobry, jak można powiedzieć, że pomysł głoszenia Ewangelii jest zły? Ale tutaj Duch Święty ich zatrzymał. Powiedział, nie teraz, nie tutaj. To nie jest ten moment, nie jest ten czas. Zatrzymał ich. Bóg miał inny plan. Tak? To jest ten znak, który się nagle gdzieś tam pojawił w innym miejscu i my musimy go zauważyć, że on jest w innym miejscu. 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy. Tak? To nie, że on sobie o tak postanowił. On postanowił za sprawą Ducha. Opowiadałem wam już parę razy świadectwo mojego nawrócenia, więc nie będę go opowiadał jeszcze raz, ale przypomnę tylko, że stoję tu dzięki temu, że był człowiek, który usłyszał i był posłuszny. Tak? Sławek Bednarski, do którego poszedłem po raz kolejny naśmiewać się z chrześcijan, chciał mnie wyrzucić, ale usłyszał, jak Bóg do niego mówi, Sławek, dzisiaj jest jego dzień. On nie chciał, naprawdę w swoim ciele nie miał ochoty w ogóle ze mną rozmawiać. Był wieczór, był zmęczony, był po pracy i przyszedł gościu, który tylko szpilki wbijał się, wyzłośliwiał i się naśmiewał z nich. Ja. Chciał mnie wyrzucić. Nie miał ochoty ze mną rozmawiać. Ale Bóg powiedział do jego serca, Sławek, nie wyrzucaj go. Dzisiaj jest jego dzień. I tego wieczoru się nawróciłem. I tego wieczoru Bóg zmienił totalnie moje życie. I ostatnia część, trzecia. Co się wydarza, gdy jestem posłuszny? Bo jedno to jest, że muszę spędzać czas z Bogiem, żeby usłyszeć. Drugie to jest to, że muszę, jak już usłyszę, to muszę być posłuszny. No i teraz dochodzimy do najlepszego momentu. Do najlepszego momentu. Co się wtedy wydarza? No dzieją się rzeczy absolutnie niezwykłe. Przykładem jest Jerycho. Nie będę całej historii opowiadał, znacie ją. Kiedy zdobywali ziemię obiecaną, chodzili wokół Jerycha, mury się rozpadły, zdobyli. Kiedy się to zaczęło? To nie zaczęło się w tym momencie, jak on tam stał, Jozue koło tych murów i nagle mówi, a może byłoby dobrze przejść wokół tego 7 razy, może to by było okej. Okay. To wszystko zaczęło się wtedy w tym namiocie spotkania z Bogiem. kiedy on się uczył słuchania Bożego głosu. Kiedy on był tam, nie odchodził, ale mówił: Boże, ja wierzę, że Ty będziesz do mnie mówił tak, jak mówiłeś do Mojżesza. Tam to miało swój początek. A potem to już jest konsekwencja tego, że on usłyszał, że był posłuszny i wydarzył się cud i mury się rozpadły. Noe, który uratował całą ludzkość, dlatego, że był posłuszny i pomimo tego, że pukali się w czoło, mówili: człowieku, co ty, jaka łódź? O czym ty mówisz? Człowieku, weź się, puknij tym młotkiem, który masz w ręku. Łódź, gdzie? Jaki deszcz? Co to jest deszcz? W życiu nie było czegoś takiego, żeby woda z nieba się lała. O czym ty mówisz? Ale on był posłuszny. I tutaj dochodzimy do, już prawie na sam koniec, bo już się zbliżam naprawdę bardzo mocno do końca, do takiej jednej rzeczy bardzo ważnej, którą chciałem, żebyście zapamiętali. Jak wiecie, ja jestem osobą, która się dużo śmieje, dużo mówię o radości, mówiłem kazania na ten temat już parę razy tutaj w drodze na temat radości i to się nie zmienia. Nie wycofuję się z tego. Ale dzisiaj chciałem wam jedną rzecz dołożyć do tego, myślę, że właśnie ważną. Myślę, że jest tak, że my czasami za mocno koncentrujemy się na szczęściu, a za mało na radości. Co mam na myśli? Kiedy Jezus przyszedł, a Jezus przyszedł objawić nam Ojca, miał możliwość, mówiąc tak po ludzku, ułożyć sobie życie naprawdę na dobrym poziomie tutaj na ziemi. Miał taką możliwość. Słuchajcie, Jezus powiedział, że On podtrzymuje cały świat mocą swojego słowa. Wystarczy, że powie słowo i wszystko się zwinie, cały świat. Jezus przychodzi tutaj na ziemię i mógłby, gdyby tylko taką decyzję podjął, mógłby wieść bardzo szczęśliwe życie. Jezus nie szukał szczęścia. Jezus wybrał cierpienie, wybrał krzyż, patrząc, jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, niektóre tłumaczenia mówią, że zamiast doznać należnej mu radości, ale inne tłumaczenia mówią, jakoś to mi bardziej odpowiada temu, co Bóg mi mówi do serca, patrząc na radość, która była przed nim. Bo była radość za tym wszystkim, tak? Jezus wiedział, że była radość, ale w tym momencie, kiedy podejmował decyzję, wybierał coś, co nie było szczęściem. W Getsemane się modlił i modlił się z takim napięciem, że po prostu krew leciała mu z czoła, bo naczynia włosowate pękały i razem z potem płynęła mu krew. To była taka modlitwa, tak usilna. I mówił: Boże, już wiedział, co za chwilę się wydarzy. Mówił: Boże, jeżeli tylko może mnie to minąć, jeżeli tylko jest inny sposób na zbawienie, to niech mnie to minie. Jeżeli tylko jest jakikolwiek inny sposób. Ale od razu powiedział: ale Twoja wola niech się dzieje, a nie moja. I wiedział, że ten kielich go nie minie. Wybrał cierpienie, wybrał coś, co było służeniem nam wszystkim. Za tym wszystkim była radość, niezwykła, ogromna radość. I dzisiaj Bóg przychodzi do nas i mówi: weź swój krzyż na siebie codziennie i naśladuj mnie. Weź swój krzyż na siebie codziennie i naśladuj mnie. I teraz skąd ja mogę wiedzieć, co jest tym krzyżem? Bo teraz tak, niektórzy rozumieją to tak: okej, skoro Jezus cierpiał fizycznie, ja mam na siebie brać swój krzyż, no to z tego powstają jakieś dziwne historie, że ludzie się biczują, tak, nie wiem, celowo sobie jakiś tam próbują ból zadawać, no bo ja muszę po prostu ten współuczestniczyć w tych cierpieniach Chrystusa. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Bóg nie jest przeciwny temu, żebyś był szczęśliwy tutaj na ziemi, nie. Ja myślę, że absolutnie Bóg ma dla nas tu na ziemi radość i szczęście. Ale wiem też, że Bóg mówi o tym, że są prześladowania i jest trud, jest mozło, o którym mówiliśmy wcześniej. Są te rzeczy, które wynikają z naszych decyzji, że ja podejmuję decyzję, żeby położyć swoje życie dla innych. Tak jak Jezus położył w taki sposób, że umarł. Ja również mogę położyć swoje życie dla innych. W jaki sposób? No właśnie tego dowiesz się w komorze. No właśnie tego dowiesz się w komorze. Co dla ciebie osobiście jest tym krzyżem? Ja ci nie powiem tego. Ja ci nie powiem, co jest tym krzyżem. Ale spędzając czas z Bogiem, możesz pytać o to, okej, Boże, ja dzisiaj przychodzę i kładę swoje życie przed Tobą. Co dla mnie jest tym krzyżem, który mam brać każdego dnia na siebie? Podoba Wam się to? Trochę inaczej, co? Gdzie jest ten Zbyszek, który był wcześniej? Nie, słuchajcie, ja dalej będę się uśmiechał, ale to jest coś, Bóg mi bardzo, od paru tygodni Bóg mi o tym mówi do serca. Dzielę się tym w różnych miejscach, gdzie jestem i bardzo chciałem się tym podzielić z Wami dzisiaj. I to jest jakby taka najważniejsza rzecz, którą chciałem pośród tych wszystkich powiedzieć. Do tego Was bardzo zachęcam. Żeby pytać Boga o to. Bo jeżeli nie, znowu ta perspektywa człowieka, to jest tak fantastyczne. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Naprawdę, Jezus nas kocha i ma dobre rzeczy dla nas. I uczniowie czasami właśnie tak z tej perspektywy takiej patrzą, co Jezus może i jak oni powinni postąpić. Tutaj jest 51 rozdział. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy mógł być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców. Ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, tak jak Eliasz to uczynił? On obrócił się, zgromił ich, powiedział: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Znowu ta perspektywa człowieka i Boża. Oni chcieli dobrze, tak? No mieli dobrą motywację. Widzieli, że Jezus jest z nimi. Ja ściągał ogień z nieba. I wpuścili nas? Dobra, zobaczycie zaraz. Jezus mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Słuchajcie tego, co Bóg chce zrobić. Dobrze, i teraz poproszę zespół. Jeszcze opowiem Wam jedną historię, jedną rzecz przeczytam, będziemy się modlić. Możecie po cichutku na razie zacząć grać. Bóg daje nam często zadania, które kompletnie przerastają nasze siły. Tak? A jednak mówi: jesteście w stanie to zrobić, bo macie moją łaskę. To jest to, co tam jest napisane w tym ogłoszeniu wczorajszym. Mówiłem to rok temu. Bóg dał nam zadania, które kompletnie przerastają nasze siły. A jednak mówi: jesteście w stanie to zrobić, bo macie moją łaskę. I takie zadanie jest dzisiaj przed nami, jako przed Kościołem. Ja to jakiś czas temu przeczytałem na Facebooku i myślę o tym cały czas i chciałem, żebyśmy dzisiaj o to się modlili. Słyszeliście pewnie o kimś takim jak Josh McDowell, prawda? Ktoś słyszał o kimś takim jak Josh McDowell? Znany mówca chrześcijański, autor książek wielu. Słynny ewangelista George McDowell jest zaniepokojony wpływem koronawirusa na społeczeństwo, które i tak doświadcza już wielu kłopotów. Ostrzega, że pandemia prawdopodobnie doprowadzi do pogłębienia się wielu problemów społecznych, m.in. samotności, depresji i uzależnienia od pornografii. Kwarantanna to pożywka dla pornografii, samotności, depresji, kłopotów ze zdrowiem psychicznym, powiedział McDowell podczas jakiegoś tam spotkania, podcastu. Nie będę całej tej wypowiedzi czytał. Powiedział tak: to pokolenie nauczyło się komunikować za pomocą kciuków, a nie języków, powiedział McDowell. Może i rozmawiają z ludźmi w internecie, ale nie mają z nimi relacji. I dalej zdanie, które mnie po prostu zapiekło do żywego i chodzi za mną cały czas. McDowell powiedział tak: musimy wymyślić sposób na służbę ludziom. I to nie jest takie proste. Powiedział: Kościół musi odnosić się do tych rzeczy, albo zostanie zepchnięty na bok, kropka. Jeśli nie będzie odpowiadać na problemy związane z samotnością, depresją, zaburzeniami lękowymi, zdrowiem psychicznym, relacjami, to będzie przestarzały. Kościół musi znaleźć odpowiedź, znaleźć sposób, jak w tej nowej rzeczywistości, w tych realiach, w których jesteśmy, w jaki sposób służyć. Każdy z nas może być odpowiedzią. Ja, ty, Każdy z nas może być odpowiedzią na to. Jak? Bóg wie. I wcale nie chce zatrzymać tego dla siebie. W zeszłym tygodniu przeczytałem historię, słuchajcie, kompletnie niechrześcijańska historia, ale która dokładnie odpowiedź na takie właśnie pytanie. Słuchajcie, w Zimbabwe jest 14 milionów ludzi, ale tylko 20 psychiatrów. Po latach zawirowań gospodarczych, bezrobocia, HIV, zdrowie psychiczne stało się ogromnym wyzwaniem. Lekarze szacują, że jedna osoba na cztery w Zimbabwe cierpi na depresję lub lęki. I w tym wszystkim, słuchajcie, pojawił się człowiek, nazywa się Dickson Chibanda. W 2006 roku wpadł na pomysł. Myślę, że Bóg go zainspirował. Bardzo prosty pomysł. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Magda Broda mówiła na wiatrołapie, jeżeli ktoś był, jeżeli nie, posłuchajcie, bo to było fantastyczne słowo. Magda Broda mówiła o młodzieńcach i o ojcach i matkach. I powiedziała, że my prawdopodobnie jako społeczeństwa zapłacimy bardzo wysoką cenę za izolowanie osób starszych. Bo zawsze te osoby starsze to były te osoby, które były tym miejscem, gdzie była wiedza, doświadczenie, gdzie wszyscy przychodzili się poradzić, tak? Ta lotka w tej strzale, o której często Greg i Erin mówią, tak? O tych pokoleniach. Te osoby są niezbędne, ale my dzisiaj niestety często patrzymy na te osoby jako na balast. Mamy domy spokojnej starości, domy pomocy społecznej, eutanazję. Mówimy, ta część społeczeństwa już jest niekompatybilna z tym, co się dzisiaj dzieje, tak? Oni już nie pasują tutaj. Oni nie znają nowych technologii. Co oni mogą nam powiedzieć? Izolujemy te osoby. Doktor Dickson Chibanda powiedział tak: babcie są naszym zasobem. Słuchajcie, nie balastem. Powiedział: babcie są naszym zasobem. I stworzył projekt, który nazwał Friendship Bench, takie przyjacielskie ławeczki. Wyszkolił babcie, zaczął od 14 i potem zaczął szkolić ich coraz więcej. Babcie siedzą sobie na ławeczkach w miejscach publicznych i rozmawiają z ludźmi. Słuchajcie, pomysł w swojej prostocie tak genialny, tak fantastyczny. Słuchajcie, starsze osoby, które mają mnóstwo ciepła i miłości, mnóstwo doświadczenia i mnóstwo wolnego czasu, siedzą sobie na ławeczkach po jakimś szkoleniu krótkim i rozmawiają z ludźmi. Szacuje się, że pomogli już 50 tysiącom ludzi poradzić sobie z ich problemami życiowymi. 50 tysięcy osób. Słuchajcie, babcie są naszym zasobem. Ale tak samo ty. Więc dzisiaj chciałem, żebyście wstali teraz. Zastanawiałem się, jak wylądować dzisiaj z tym wszystkim. I powiem tak, ja nie chcę się modlić o was dzisiaj. Jakoś nie czuję się kompetentny do tego. Ale nie czuję takiej potrzeby, żeby modlić się o was. Ja wiem, że wy macie serca, które są naprawdę gorące. Ja znam was, rozmawiam z wami, wiem, że jesteście ludźmi, którzy pragną z całego serca służyć Bogu. I myślę, że my nie potrzebujemy modlić się o to teraz, żeby modlić się, że o, byśmy chcieli służyć Bogu. My możemy się raczej modlić o to, żebyśmy mogli zobaczyć, co Bóg ma dla nas, dla mnie, dla ciebie, dla nas jako dla drogi, tak? Jesteśmy w tym takim specyficznym czasie remanentu, ostatnio o tym nie mówimy, ale to trwa cały czas. My się o to modlimy, szukamy różnych rozwiązań, patrzymy na różne rzeczy i wiemy, że to jest ważne, że Bóg przeprowadza nas przez jakiś proces i doprowadza nas do jakiegoś miejsca. Więc my dzisiaj możemy się modlić o to, żeby tak jak ten Dickson Chibanda wpadł na taki prosty pomysł, że zobaczył, że mamy osoby, które są skarbami. Skarbami. To są babcie, które mogą dać innym miłość. Po prostu okazać im troskę, zainteresowanie, porozmawiać z nimi. My możemy się modlić o to, co Bóg zaplanował dla nas, jaki ma plan dla nas. Jak się odnaleźć w tej rzeczywistości? Więc być może dla niektórych z was będzie to początek takiego, nie wiem, procesu uczniostwa, kiedy zobaczycie, że potrzebujecie być w takim miejscu codziennego budzenia ucha przez Boga. Tak, kiedy Bóg przychodzi, budzi rano ucho i mówi: słuchaj, miej ucho do słuchania, do uczenia się. Być może dla niektórych to będzie pierwszy taki moment pokuty prawdziwej i takiego rzeczywistego zerwania z grzechem, takiego po prostu powiedzenia: nie, po prostu dosyć, zostawiam, zrywam, nie wracam, zostawiam, to jest grzechem, to jest cielesnością, nie chcę tego. Może dla niektórych będzie to początek poważnego potraktowania swojego małżeństwa i rodziny, żeby zacząć myśleć o tych takich kategoriach, że to jest ważne, że to jest cenne, to jest miejsce mojego służenia. Może dla niektórych będzie to wzięcie na nowo powołania, które było długo odsuwane. Kiedy myślałeś: nie, to jeszcze nie teraz, nie, to ja się nie nadaję, może inni, może ja komuś po prostu tylko pomogę. A może jest powołanie w twoim sercu, może wiesz, że jest coś, co Bóg ci wkłada od miesięcy, od lat i potrzebujesz wziąć to i zacząć robić. A może to będzie moment, kiedy pierwszy raz usłyszysz powołanie od Boga, kiedy otworzysz swoje serce i Bóg powie: tak, mam coś dla ciebie, może na teraz, może na później. Niektóre rzeczy dużo później dopiero się realizują, różnie jest. Czy zgadzacie się ze mną, żebyśmy się w taki sposób modlili? Po prostu, żebyśmy wszyscy razem przyszli do Boga. Może zróbmy tak, proponuję, żebyśmy może zakończyli transmisję. Dobrze, bardzo dziękujemy wam, którzy byliście z nami. Błogosławimy was i kochamy. Nasz drogi Ojcze. O, nasz kochany tatusiu, my dziękujemy ci, że możemy stanąć tutaj przed tobą. To jest tak niezwykły przywilej dla nas, stać tutaj przed tobą. Panie, my przychodzimy, żeby powiedzieć ci, że kładziemy nasze życie przed tobą, być może po raz kolejny, ale robimy to naprawdę w szczerości naszego serca. Panie, my kładziemy nasze życie przed tobą i Panie, chcemy robić to każdego dnia. Wiemy, że jest cena do zapłacenia, wiemy, że to nie jest łatwe, że to jest po prostu zmaganie z codziennymi obowiązkami. Obowiązkami, rozrywką, przyjemnościami, czymkolwiek. Ale że to zawsze jest zmaganie, poszukiwanie tego czasu oddzielenia, tego czasu, kiedy jesteśmy tylko z tobą. Ja modlę się o to, Panie, aby każdy z nas znalazł to miejsce, ten czas, ten specyficzny czas, kiedy dedykuję tylko i wyłącznie na po prostu tą relację z tobą. I żeby z tego wynikały dalsze rzeczy, żeby to był ten czas, kiedy my będziemy słyszeli ciebie. Będziemy słyszeli w naszych sercach twoje plany, twoje zamierzenia. Będziemy widzieli te znaki, które się pojawiają, żebyśmy ich nie przegapiali, nie skręcali w miejsca, w które nie powinniśmy skręcać. Ja modlę się o to, aby to był dla nas czas uczenia się słuchania twojego głosu, rozróżniania twojego głosu od innych głosów. Żeby to był dla nas taki czas podążania za tobą. I Panie, my wołamy, że kiedy już usłyszymy ten głos i będziemy wiedzieli, że to jesteś ty, co do nas mówisz, będziemy odważni w tym, żeby być posłusznymi tobie. Będziemy odważni w tym, żeby iść za tobą. A potem będziemy oglądali niezwykłe rzeczy, które ty będziesz czynił. Będziemy świadkami niezwykłych rzeczy, które będą się działy właśnie dzięki temu.